Ola Mieczyńska, gościnnie.
Pani minister Anna Zalewska, minister edukacji narodowej, jest Państwa i moim gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Pani minister, reforma edukacji, wiele emocji, wiele pytań, ale też przygotowane odpowiedzi. Czy te odpowiedzi do wszystkich docierają? Bo obserwując reakcje niektórych nauczycieli, niektórych rodziców, niektórych ludzi związanych z edukacją, wydaje się, że jeszcze nie wszyscy wszystko wiedzą o reformie edukacji.
Prawo oświatowe gotowe, przyjęta ustawa przez rząd i rzeczywiście wzmacnianie komunikacji. Tak duża zmiana dotycząca milionów dzieci, setek tysięcy nauczycieli, musi wzbudzać emocje. Dlatego kampania informacyjna, która ma spowodować, że w każdej szkole, w każdym samorządzie będą i pytania, i odpowiedzi, będzie streszczenie ustawy i dowody, że nie ma się czego obawiać. To samo proszę zauważyć, jak była dyskusja, kiedy powiedzieliśmy, że rodzic ma prawo wyboru, czy jego 6- czy 7-letnie dziecko idzie do szkoły, bo przypominam, że 6-latek, który został w 80% w przedszkolu, uczy się, czyli de facto zostawiliśmy obniżenie wieku szkolnego i tak zdecydowali rodzice. Też były obawy między innymi o miejsca pracy. Do dzisiaj w przestrzeni medialnej jeszcze brzmią słowa, że 7 tysięcy nauczycieli straci pracę. Jaki jest efekt? Mamy dane z 16 września tego roku. 2 tysiące dodatkowych miejsc pracy.
Takie pytania pojawiają się i teraz. Będą likwidowane gimnazja, płaczą nauczyciele, stracimy miejsca pracy.
One będą wygaszane, tak naprawdę kończymy dzieło łączenia szkół podstawowych z gimnazjami, bo na 27 tysięcy szkół w Polsce tylko 2050 to samodzielne gimnazja, te gimnazja samorządowe. W związku z tym, że rzeczywiście samorządowcy chyba jeszcze nie przeczytali prawa oświatowego, obawiają się, że będą dokonywali zwolnień. Dlatego jestem między innymi w Częstochowie.
Będą zwolnienia?
Po to, żeby pokazać, udowodnić na podstawie naszych danych, a my dane mamy wszystkie, łącznie z liczbą pomieszczeń w poszczególnych budynkach. Tak wygląda system informacji oświatowej, że w Częstochowie nie tylko nie zostaną zwolnieni nauczyciele, ale pojawią się nowe miejsca pracy. Z tymi wyliczeniami, z tymi propozycjami, tak naprawdę z pokazaniem, w jaki sposób wdrożyć ustawę, jesteśmy dzisiaj w Częstochowie, bo pan prezydent rzeczywiście powiedział, że nie będzie miał pieniędzy, że nie dostanie tych pieniędzy i 200 osób zwolni. No więc informuję wszystkich nauczycieli i rodziców i pana prezydenta, że będzie potrzebował kilkudziesięciu miejsc pracy, dlatego że powstaną nowe oddziały. To bardzo prosto policzyć. W szkołach podstawowych jest średnio mniej dzieci niż w klasach gimnazjalnych. W związku z tym, że reforma zakłada, że nie będzie zmiany środowiska, nie będzie zmiany grupy. Klasy będą przechodzić tak, jak to wynika ze stanu na dzisiaj, to rzeczywiście będzie więcej oddziałów. Jednocześnie dotrzymuję słowa, mówiliśmy o tym, że 6-latek zostawiony w przedszkolu, który uczy się, no jest objęty takim obowiązkiem szkolnym, wprawdzie nie wprost, ale tak jest. Postanowiliśmy razem z rządem, pani premier tak zdecydowała, że będzie subwencja oświatowa dla 6-latka. W wypadku Częstochowy to jest ponad 11 milionów razem z waloryzacją, bo jeszcze przypominam, po raz pierwszy od bardzo wielu lat następuje waloryzacja płacy nauczyciela po to, by dyskutować, bo 18 już jest spotkanie zespołu składającego się ze związków zawodowych, samorządowców i Ministerstwa Edukacji nad podwyżką w 2018 roku.
Nauczyciele to jest jedna strona, ale tak naprawdę w systemie edukacji chodzi o uczniów, inaczej mówiąc o przyszłych obywateli Polski, o nas wszystkich, tak? Co ta reforma edukacji ma przynieść dobrego, a jakie są jej ewentualne zagrożenia? Tutaj pytam o zmiany w systemie nauczania, w tym podziale na dwuetapowy system edukacji, trzechetapowego, który mamy jeszcze.
Rzeczywiście prawo oświatowe pisane razem z rodzicami, z nauczycielami, dyrektorami, bo od lutego debatowaliśmy w całej Polsce, co w systemie zmienić.
Tych debat było wystarczająco?
Mamy wrażenie, że wystarczająco. Kończyliśmy w Toruniu 27 czerwca, później rzeczywiście miesiąc, dwa pisania ustawy, która wynikała z tych debat. Potem konsultacje społeczne, te ustawowe, każdy mógł się wypowiedzieć i każdy się wypowiadał. Państwo słyszeli różnego rodzaju głosy. Prawo oświatowe rzeczywiście zakłada przede wszystkim, że kończymy z ciągłym przerywaniem w edukacji dziecku. To znaczy 8-letnia szkoła podstawowa, 4-letnie liceum, branżowa szkoła, technikum. Jednocześnie chcemy podnieść jakość kształcenia. Między innymi poprzez odbudowywanie nieblokowego, ale przedmiotowego nauczania, jak również odpowiedzi na międzynarodowe badania, z których owszem wynika, że nasze 15-letnie dzieci świetnie odtwarzają, ale mają duży problem z rozwiązywaniem problemów.
Czyli mówimy o tym, że sprawni są w rozwiązywaniu testów, tak?
Tak, mhm. Tak. I tak zresztą zbudowany był system. My mówimy o tym, że młodzież musi uczyć się samodzielnie, musi umieć sama wyciągać wnioski, musi być przygotowana do tego, że uczyć się trzeba przez całe życie, bo rzeczywiście jesteśmy w absolutnym ogonie Europy, jeżeli chodzi o kształcenie dorosłych. Musimy odbudować tak naprawdę szkołę zawodową. Aż 40% pracodawców w tej chwili nie może znaleźć pracownika. I też mówię o tych kompetencjach, których brakuje w polskiej szkole, to znaczy o umiejętności współpracy, odpowiedzialności, punktualności.
To tutaj do komunikacji też wracamy, bo ta komunikacja chyba też jest bardzo istotna na tych najniższych poziomach. Mówię tutaj o szkole, o komunikacji na linii rodzic i nauczyciel, rodzic, dyrekcja. To też szwankuje. Jest jakiś pomysł, żeby to naprawić?
No między innymi fakt, że ta reforma ma przede wszystkim zmniejszać obwody, ograniczać dowożenie, powodować, że szkoła jest bliżej rodzica, bliżej dziecka, że nie ma być dwuzmianowości. Tutaj zachęcamy Częstochowę, pokazujemy, jak rozwiązać problem dwuzmianowości. To pozwala na po pierwsze współpracę, na bezpieczeństwo, na którym bardzo zależy rodzicom. Dzieciom również chcą czuć się dobrze ze swoimi nauczycielami, chcą, żeby nauczyciel był mistrzem, który ich będzie prowadził w XXI wieku. To też nauczyciel, który ma mieć czas na doskonalenie zawodowe. Jednocześnie ma uczyć w dobrze wyposażonej szkole, w dobrze wyposażonej klasie.
Są dobrze wyposażone szkoły, gdzie pomoce naukowe nie są wykorzystywane i to też są konkretne sytuacje.
To jest kwestia rzeczywiście...
Tak
naprawdę powinniśmy tablice interaktywne mieć w każdej klasie. Przypominam, że razem z panią minister Streżyńską w ciągu najbliższych 2 lat doprowadzimy szerokopasmowy internet do każdej placówki oświatowej. Potrzebujemy, aby nauczyciel korzystał z tablicy interaktywnej.
On musi chcieć z niej korzystać. Ja wiem, że to bardziej do nauczycieli, do dyrektorów pytanie.
Ale będziemy go wspierać w doskonaleniu zawodowym nauczycieli, bo proszę zauważyć, że tego doskonalenia tak naprawdę nie ma. Jesteśmy też ewenementem w skali europejskiej, gdzie nauczyciel dostaje oferty bliżej nieokreślonych firm, gdzie tak naprawdę liczy się podpis złożony pod listą obecności. To jest kolejny etap. My od stycznia dyskutujemy o subwencji oświatowej od nowa liczonej, o doskonaleniu zawodowym i o tym, żeby dowartościować nauczycieli polonijnych. To są kolejne etapy reformy. Ona musi być ułożona tak, żeby rzeczywiście było to wszystko uporządkowane. Proszę zauważyć, tak naprawdę w grudniu ubiegłego roku zaczęliśmy 6-latkami, by budować kolejne elementy. Test po 6 klasie, którego nie ma. Odwołanie od wyników matur. Uszczelnienie dotacji, z której to bardzo zadowoleni są między innymi samorządowcy. Także rzeczywiście wszystko przebiega zgodnie z planem w określonym harmonogramie. No a teraz jesteśmy na etapie komunikowania się z tymi, którzy mogą mieć wątpliwości.
Bo mają prawo do tych wątpliwości.
Ale oczywiście, że tak. Im trudniej, tym lepiej. W tym sensie, że im trudniejsze pytanie, tym ciekawsza dyskusja i tym lepsza komunikacja, bo wtedy rzeczywiście można rozwiewać te wątpliwości. Tutaj jesteśmy między innymi po to, żeby pokazać, że nie będzie zwolnień nauczycieli, że szkoły będą mieć mniejsze obwody, że kończymy z dwuzmianowością i tak naprawdę zajmujemy się edukacją dzieci, które mają prawo do tego, by rzeczywiście być w jednej grupie z zaprzyjaźnionym nauczycielem. W dodatku będą pracować innowacyjnie, bo między innymi podstawy programowe, które już niebawem, no większość właściwie została już napisanych, 1-3 to też rzeczywiście wyzwanie, bo będziemy tam nie tylko czytać, nie tylko uczyć matematyki, ale tam też w tych podstawach są podstawy programowania i podstawy gry w szachy, po to, żeby wzmocnić matematykę. Mamy z nią ogromne problemy.
Myślenie, tak?
Tak, oczywiście, bo to, na czym powinno zależeć każdemu, kto myśli o polskiej edukacji, to na tym, żeby dziecko było samodzielne. Dziecko ma samo umieć rozwiązywać zadania, odrabiać lekcje. Niekoniecznie muszą to być rodzice, a już na pewno nie powinny to być korepetycje.
Samodzielne, myślące dziecko to jest wyzwanie dla nauczyciela, nie będzie łatwiej.
Ale nauczyciele, myślę, są do tego gotowi. Oni są zmęczeni również realizacją podstawy programowej, tak, a nie inaczej skonstruowaną. Myślę, że nauczyciele liceów ogólnokształcących mają duży kłopot, bo pierwsza klasa liceum każdej szkoły ponadgimnazjalnej to realizacja tak naprawdę czwartej klasy gimnazjum. I półtoraroczny kurs, który ma przygotować do matury. Proszę, ci, którzy uczyli wybitnych olimpijczyków, ci nauczyciele, którzy wiedzą, jak powinna wyglądać chemia, biologia, geografia na lekcjach w liceum ogólnokształcącym, wiedzą, że tak naprawdę nie są w stanie zaproponować tej wiedzy swoim uczniom. Przygotowują tylko i wyłącznie do matury.
Czy to się zmieni, to będziemy mogli obserwować tak naprawdę za lat kilka, jakie to przyniesie efekty, owoce. Co z nauczycielami, którzy już swoje stopnie kształcenia zawodowego skończyli wszystkie? Bo oni, to wiem z obserwacji, już taką motywację do samokształcenia tracą siłą rzeczy, bo nie muszą.
O tym też będzie dyskutował zespół, o którym już wspomniałam, bo rzeczywiście trzeba się zająć statusem nauczyciela od początku do końca. Awans zawodowy stał się tylko i wyłącznie gromadzeniem różnego rodzaju papierów, nie do końca oddających naprawdę rzetelną i bardzo dobrą pracę nauczyciela. I tak jak pani powiedziała, gdzieś to się kończy. Dyplomowany nauczyciel i aż 64% nauczycieli, którzy już nie kształcą się dalej. To też jest efekt słabej jakości doskonalenia, które było proponowane przez ostatnie lata. Dlatego będziemy budować razem z nauczycielami taki krajowy program doskonalenia zawodowego, gdzie nauczyciela będziemy prosić o to doskonalenie. W każdym kraju europejskim to jest doskonalenie obowiązkowe co roku. Jest określona liczba godzin na doskonalenie zawodowe, ale jest również określona gratyfikacja, to znaczy nauczyciel po prostu zwyczajnie nie płaci. Proszę sobie wyobrazić, że w tej chwili mamy ponad 1 000 000 000 zł w systemie na doskonalenie zawodowe i nauczyciel tego absolutnie nie czuje, nie odczuwa, nie widzi. I to, co bardzo ważne, o czym rozmawiam z panem premierem Gowinem, to chcemy związać to doskonalenie zawodowe nauczycieli z uczelniami. Tam jest duży kłopot z niżem demograficznym, więc chcemy powiązać potrzeby nauczyciela, aby rzeczywiście doskonalił się na przykład na podyplomowych studiach z wybitnymi profesorami, doktorami, którzy rzeczywiście są świetnymi metodykami, dydaktykami, znawcami przedmiotu, po to, żeby rzeczywiście również były miejsca pracy dla pracowników akademickich.
Dotknęła pani szkolnictwa wyższego, pani minister. No i takie pytanie, czy ono ma być elitarne, czy egalitarne? I tutaj dotykamy też kształcenia na poziomie liceum. żeby matura coś znaczyła.
Tak, rzeczywiście. Kiedy patrzymy na nisz demograficzny i mamy wrażenie, że każdy może dostać się na uczelnię wyższą, są takie uczelnie, które...
Chyba nie jest wrażenie.
To, gdzie na przykład na historię przyjmuje się absolwentów liceów, którzy nie zdawali historii. I stąd taka odpowiedzialność za 12, a właściwie 13 lat, bo przypominam, 6-latek się uczy. Za edukację, za jakość edukacji, po to, żeby rzeczywiście maksymalną wiedzę i maksymalne umiejętności studiowania nabyć właśnie w tym systemie kończącym się liceum, czy też kończącym się szkołą zawodową, branżową szkołą. My tutaj proponujemy absolutne udrożnienie systemu. Branżowa szkoła będzie miała drugi stopień, który to stopień skończy się maturą. To ogromna promocja i pokazanie, że w każdym momencie młody człowiek może się rozwijać. Bardzo często przychodzi taka refleksja w trzeciej klasie szkoły zawodowej, że właściwie ja mogę osiągnąć coś więcej. Chcę zdać maturę, chcę iść na studia i po raz pierwszy taką możliwość tworzymy. Będzie można zdać język polski, matematykę, język obcy, tak jak w liceum, ale tutaj obok historii, matematyki, fizyki będzie można zdać egzamin zawodowy i on już będzie gwarantował, taka matura będzie gwarantowała dostęp na studia. W związku z tym rzeczywiście podstawy programowe, które mają podnosić jakość kształcenia, nauczanie przedmiotowe, umiejętność pracy w grupie i pracy projektem, innowacją, to jest to, co ma dać młodemu człowiekowi szansę na przyszłość.
Pani minister, ostatnie pytanie. Wprowadzając te zmiany, macie Państwo świadomość tego, że będą takie lata, gdzie będzie to zawirowanie jakby większe. Nagle będą uczniowie klas już ósmych na progu i o to się boją bardzo rodzice. Tutaj oni mają pytania, także mają pytania o podręczniki.
Najpierw ten rocznik, którym się straszy, że będzie trudny.
Nie
będzie straszny ten rocznik. Po pierwsze, to nie jest duży rocznik. Jeszcze w 2010 roku nie podwojony, ale ten jeden rocznik
nie jest argument.
Był właśnie taki, to znaczy prawie 700 tysięcy. To jest ważne, dlatego że rodzic ma świadomość, że sal nie zabraknie. Na pewno w Częstochowie policzyliśmy wszystkie. Tutaj absolutnie młodzież mieści się w szkołach ponadgimnazjalnych, no za moment w szkołach średnich. To po pierwsze. Po drugie, rzeczywiście te dzieci, młodzi ludzie będą obok siebie, ale będą w osobnych klasach, to znaczy ci, którzy będą realizować program po ósmej klasie szkoły podstawowej, będzie to osobna rekrutacja i osobna rekrutacja dotycząca młodzieży po trzeciej klasie gimnazjum. To oczywiste, no, trzeba szanować dzieci, trzeba o nie zadbać, broń Boże, nie doprowadzić do jakichś zawirowań. I to są dwie obawy rodziców. Podstawy programowe, no, w sposób oczywisty, ci, którzy kończą gimnazjum, będą musieli kontynuować. My tutaj tylko uporządkujemy, żeby więcej się uczyli, a nie przygotowywali się do kolejnych testów. I w sposób oczywisty nowa podstawa programowa już w 4-letnim liceum dla młodzieży, która kończy 8 klasę. Tak jak powiedziałam, podstawy programowe do wszystkich przedmiotów na każdym etapie będą gotowe pod koniec listopada. Tak jak zadeklarowałam, bo mam ten komfort, że mam podgląd pod pracę ekspertów, większość jest już gotowa. Pracujemy w rytmie ustalonym przez wydawnictwa, czy razem z wydawnictwami. Wydawnictwa pod koniec listopada zobaczą te podstawy programowe i taki termin też sobie wyznaczyli. Później oczywiście dopuszczenia, recenzje. My oczywiście zdajemy sobie też sprawę z tego, że trzeba cały czas analizować podstawy programowe, bo 5-6 lat w edukacji to bardzo dużo przy tak zmieniającym się świecie. Więc musi być na to gotowy nauczyciel, że edukacja tak właśnie będzie się zmieniać. Stąd nasza troska o doskonalenie zawodowe nauczycieli. A po drugie, no, mamy departament, nowo powołany departament do spraw podręczników, innowacji, właśnie podstaw programowych, programów, po to, żeby reagować na bieżąco, jeżeli coś będzie się działo w podstawach programowych.
Ministerstwo przygotowało specjalną stronę, właściwie podstronę, która mówi o reformie edukacji. Czy ma pani takie dane, ilu nauczycieli korzysta z tej strony?
Dyrektorów? Pierwszy dzień, kiedy z panią premier zapowiedziałyśmy wzmocnienie komunikacji i to, że pakiet Dobra Szkoła, gdzie będą informacje na temat projektowanej reformy, trafi do każdej szkoły i do każdego samorządu. Pracownicy do wpół do pierwszej odpowiadali na pierwsze maile. Już wiele pytań się powtarza. Jesteśmy absolutnie do dyspozycji. Te telefony, które podaliśmy, działają, a oprócz tego rzeczywiście można napisać do nas pytanie. Na każde pytanie będzie odpowiedź.
Bardzo dziękuję za spotkanie,
bardzo
za
dziękuję.
Rozmowę. Minister Anna Zalewska, dziękuję pięknie.